zapowiedziałem do tej pory, to było takie, taka próba sprecyzowania, o co chodzi w tym rozumieniu iluzji, czy w tym pojęciu iluzji w życiu duchowym, i próbowałem podać jakieś przykłady. Natomiast teraz chciałbym przejść w stronę tej duchowości prawdziwej, że tak to nazwę. I pierwszą rzeczą chciałem powiedzieć, to coś, co wydaje mi się, że jest rzeczą dość oczywistą, że w życiu duchowym, w duchowości, w pobożności nie chodzi o jakiekolwiek osiągnięcia. Osiągnięcia, tak, o to, żeby nie wiem, czegoś doznać takiego ekscytującego, co no, dałoby nam takie poczucie jakiegoś, nie wiem, no, fajerwerku, doświadczenia jakiegoś fajerwerku. Życie duchowe w takim znaczeniu najistotniejszym, najprawdziwszym, najbardziej sensownym, to jest życie Duchem Świętym. Najprościej, najkrócej mówiąc. Dlatego tam wspomniałem na początku o tym, że życie wewnętrzne i życie duchowe to nie zupełnie jest to samo. Życie wewnętrzne może być bardzo narcystyczne. Mogę się na sobie samym skupić, na swoich myślach, na swoich rozważaniach, na swoich jakichś stanach emocjonalnych. Natomiast życie duchowe, tak jak chrześcijaństwo to rozumie, to jest przede wszystkim życie poddane Duchowi Świętemu. To Duch Święty nas sprawia, że żyjemy duchowo. To Duch Święty sprawia, że stajemy się kimś, kto jest i otwarty, i zjednoczony na Chrystusa. Przez to otwarcie i zjednoczenie z Chrystusem mamy dostęp do Ojca. To Duch Święty sprawia, że doświadczamy światła, jakiegoś rozeznania, którędy przez życie iść, jak przez życie iść, żeby dojść do tego, co jest naszym celem, czyli do spotkania, do zjednoczenia z Bogiem. I że taki jest sens życia duchowego, to wszyscy ci, którzy mieli jakieś szczególne doznania i doświadczenia, potwierdzają. Czy to będzie Święta Teresa Wielka albo Mała, czy to będzie Święta Katarzyna, czy Jan od Krzyża, czy Ojciec Pio, czy Matka Teresa z Kalkuty. Wszyscy wskazują na to, że w życiu duchowym nie chodzi o ekscesy. Choć mogą się ekscesy pojawić. Tylko właśnie to jest najgłębszy sens poddania się Duchowi Świętemu. Co oznacza też tyle, że tego Ducha Świętego potrzebujemy i musimy go szukać. Musimy o niego prosić, musimy szukać też takich miejsc, takich dróg, które nam pozwolą, że tak powiem, napełnić się czy zaczerpnąć Ducha Świętego. Jest taki prawosławny, nie żyje już, tak, ale prawosławny teolog, którego niezwykle lubię i bardzo cenię, się nazywał Paul Jevdokimow. I on pisze takie słowa, które kiedyś bardzo mnie poruszyły i zastanowiły. Istnieje przynajmniej jedna modlitwa, która nigdy nie spotka się z odmową, na którą Ojciec zawsze natychmiast odpowiada. A jest to prośba o Ducha Świętego, epiklezę. Ten, kto szczerze, uczciwie szuka, ten, kto potrafi słuchać ciszy swojego ducha, może wyrażać modlitwę serca w formie warunkowej. Jeśli jesteś, odpowiedz mi i poślij Ducha Świętego. No to trochę już w tym cytacie wszedłem w kontekst, który on pisze o tym wszystkim. Ale to jest dla mnie najistotniejsze, że jest jedna modlitwa, której Ojciec nigdy nie zostawia bez odpowiedzi, bez wysłuchania. To jest epikleza, czyli prośba o Ducha Świętego. Epikleza w takim najbardziej istotnym znaczeniu to jest modlitwa, która się w Eucharystii pojawia, w każdej modlitwie eucharystycznej. Ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby stały się ciałem i krwią Chrystusa. W różnych słowach, czasami to są dłuższe modlitwy, czasami krótkie. niezwykle piękne one są w takich starych modlitwach eucharystycznych Kościoła Wschodniego. Jeśli ktoś miał może kiedyś w ręku, to pewnie to zauważył, a jeśli nie, to zachęcam, jest taki zbiór starożytnych modlitw eucharystycznych, który się nazywa Wieczerza Mistyczna. To niestety lata temu wyszło i chyba nie było przemawiane, ale naprawdę niesamowicie bogate są teksty. I między innymi właśnie w ten wątek prośby o Ducha Świętego, działania Ducha Świętego, obecności, rozumienia Ducha Świętego w Eucharystii, ale to wszystko też myślę, że stosunkowo słusznie i łatwo można przełożyć na takie doświadczenie poza eucharystyczne człowieka bieżącego, tego, który stara się żyć życiem duchowym. Zresztą to, co pisze Jedokimow, co cytowałem, to nie jest nic też szczególnie odkrywczego, bo w Ewangelii mamy tę naukę Pana Jezusa, że jeśli wy choć źli jesteście, a potraficie swoim dzieciom dawać dobre dary, to o ileż bardziej Ojciec pośle Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I to jest, myślę, bardzo ważne w Ewangelii, że zresztą czasami jak czytamy tę Ewangelię, czy interpretujemy te słowa, to jakby zapominamy, że tam jest mowa o Duchu Świętym, tylko ogólnie to rozumiemy jako prośbę, prawda? Że jeśli prosimy Ojca, to On na pewno spełni tę prośbę. To jest wyraźnie i mocno podkreślone to, że jeśli prosimy, to o ileż szybciej, prędzej, pewniej Ojciec pośle Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. We wszystkim, co może się składać na nasze życie duchowe, Duch Święty po prostu jest niezbędny, jest nam potrzebny. Począwszy od sakramentów, które nas w życie wiary wprowadzają przez Słowo Boże, przez objawienie, jeśli mam je właściwie poprawnie rozumieć, poszukanie swojej drogi, osobistej drogi życiowej, we wszystkim Duch Święty jest nam może najbardziej powszechne doświadczenie, to jest modlitwa nasza, to wszyscy pewnie pamiętają te słowa, przynajmniej się my nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Duch Święty modli się w naszych sercach, błaganiem, którego nie da się wyrazić słowami. Zatem to, do czego zmierzam, to jakby podstawowa rzecz, że życie duchowe, to znaczy życie w Duchu Świętym, a to nas zobowiązuje, jeśli to życie duchowe chcemy w sobie rozwijać i tym życiem duchowym żyć, to potrzebne nam jest szukanie źródeł, z których możemy zaczerpnąć Ducha Świętego. To jest rzecz jasna takie bardzo proste i podstawowe, dostępne dla nas sprawy, gdzie możemy zaczerpnąć Ducha Świętego. To jest po pierwsze jest w ogóle nasza modlitwa, prośba o Ducha Świętego, właśnie ta epikleza, o której wspominał Jedokimow. To są sakramenty, bo każdy sakrament dzieje się mocą Ducha Świętego i jakby niesie też nam Ducha Świętego. Tu może trochę wybiegając w przód powiem zacytuję takie stwierdzenie, które ja najpierw znalazłem u błogosławionego Jana Pawła II, ale potem się okazało, że to też jest starożytne, gdzieś tam z drugiego wieku chyba też pochodzące, że kiedy przyjmujemy Eucharystię, to jest nasza komunia z Duchem Świętym. Nie tylko z Chrystusem, ale też nasza komunia z Duchem Świętym, czyli coś, co nas jednoczy z Duchem Świętym i napełnia Duchem Świętym. To jest także nasza obecność we wspólnocie. Tak? To jest też nasze źródło, przez które przychodzi do nas Duch Święty, z którego możemy to zaczerpnąć. Chciałbym zacytować taki dłuższy fragment modlitwy do Ducha Świętego i o Ducha Świętego, który prawda modlitwa nazywa się Inwokacja do Ducha Świętego, jej autorstwo jest przypisywane Symeonowi Nowemu Teologowi. Symeon Nowy Teolog. Ja przygotowałem, ponieważ ona w całości jest dosyć długa, taka, nie wiem czy to widać, dwie takie kolumny, czyli cała kartka A4. Najchętniej bym całą przeczytał, ale to nie jest nie byłoby najmądrzejsze. Gdyby ktoś z Państwa chciał, to można sobie zabrać taką kartkę z tą modlitwą, a to jest jakby taka litania, bym powiedział, do Ducha Świętego, chociaż taka swoista. Ale też Dorota powiedziała, że to będzie dostępne na stronie internetowej Szkoły Wiary i na Facebooku Szkoły Wiary także za jakiś czas. Ale fragmenty chciałbym zacytować tej modlitwy, bo wydaje mi się, że ona po pierwsze jest bardzo piękna, a po drugie jest taka bardzo przenikliwa. Przyjdź prawdziwa światłość, przyjdź w żywocie wiecznym, przyjdź ukryta tajemnico, przyjdź nienazwane skarbie, przyjdź niewysłowione rzeczywistości, przyjdź osobą przekraczająca wszelkie rozumienie, przyjdź niezawodne oczekiwanie zbawionych, przyjdź podniesienie upadłych, przyjdź zmartwychwstanie umarłych. To są jakby takie bardzo konkretne wezwania, ale potem są fragmenty takie bardziej rozbudowane i opisowe. Przyjdź, ponieważ moja zdrapiona dusza wiecznie tęskni pożąda Ciebie. Przyjdź samotny do samotnego. Oddzieliłeś mnie bowiem od wszystkich rzeczy i uczyniłeś mnie wyzbytym wszystkiego na ziemi. Przyjdź, bo Ty sam jesteś pragnieniem, które jest we mnie i sprawiasz, że tęsknię za Tobą całkowicie niedostępny. Rozbij swój namiot we mnie, łaskawy nauczycielu. Zamieszkaj we mnie teraz i pozostawaj w swym słudze bez przerwy do końca. Przy mym odejściu z tego świata i potem niech się znajdę w Tobie i panuję z Tobą, który jesteś Bogiem ponad wszystkim. Pozostań ze mną, nauczycielu, nie zostawiaj mnie samego. Nie zapomniałeś o mnie, nauczycielu, gdy byłem w świecie zatopiony w niewiedzy, ale wybrałeś mnie i oddzieliłeś mnie od świata i postawiłeś mnie w obecności swojej chwały. Zachowaj mnie umocnionego i niewzruszonego w wewnętrznym mieszkaniu, które uczyniłeś sobie we mnie. Choć umarły, żyje, gdy wpatruje się w Ciebie. I w tym stylu i w tym duchu cała ta modlitwa przebiega. Myślę, że po prostu przynajmniej od czasu do czasu warto poświęcić dłuższą chwilę, jakby w całości ją sobie odtworzyć, przemodlić, a czasami może warto jakiś fragment na takie rozważenie, rozmyślanie i konkretną też prośbę do Ducha Świętego i o Ducha Świętego tę modlitwę sobie wziąć. Bardzo, bardzo polecam. To jakby jest istota rzeczy, że nasze życie duchowe to jest życie Duchem Świętym, w Duchu Świętym. Jakkolwiek można powiedzieć, że każdy z nas ma, no tak jak każdy z nas jest inny, każdy z nas czymś się od innych różni, każdy z nas ma też swoją indywidualną drogę do Pana Boga, to z drugiej strony nie jesteśmy aż tak odmienni, aż tak różni, żeby jakoś nie dało się, nie wiem, wyłowić pewnych takich uniwersalnych zasad czy reguł, które są ważne i które się powtarzają w drodze duchowej każdego człowieka. I o tych regułach i o tych etapach życia duchowego chciałbym parę słów teraz powiedzieć. To, co będę teraz mówił, opiera się głównie na tej niewielkiej książeczce, która tutaj jest dostępna, właśnie tak się nazywa, Reguły życia duchowego. Autorem tej książeczki jest ten francuski trapista André Luc. Myślę, że zaletą tej książki jest, że jest krótka i że jest przejrzysta. On pisze, że jakkolwiek w historii to próbowano różnie opisać to życie duchowe, czasami dzieląc się na więcej etapów, czasami na mniej, ale trzy takie zasadnicze, trzy takie najbardziej podstawowe etapy zawsze można wyróżnić. On, żeby je opisać, André Louffe posługuje się takimi pojęciami znowu ze starożytności zaczerpniętymi. Pisze, że pierwszym takim etapem jest etap psychiczny, co nam się może nie najlepiej kojarzyć, ale wtedy główną rolę odgrywa w życiu duchowym psychę. Potem jest taki etap, kiedy najistotniejszy jest logos, na końcu to są jakby takie trzy wymiary, też można powiedzieć, naszej duszy, przynajmniej tak w tradycji chrześcijańskiej to opisywano. Te nazwy pewnie mogłyby być inne, ale istota, myślę, że zawsze pozostanie taka sama. Ten pierwszy etap w życiu duchowym, jak i André Louffe, ale też inni mistrzowie życia duchowego podają, to jest taki etap, który się zaczyna w momencie jakiegoś duchowego przebudzenia. Albo to jest wtedy, kiedy pierwszy raz spotykam się z wiarą i odkrywam wiarę, co się zdarza czasami, a teraz coraz częściej w takim życiu dorosłych ludzi już, że to jest pierwszy kontakt z chrześcijaństwem, już w życiu dorosłym. Czasami w momencie nawrócenia, a czasami w momencie takiego przebudzenia, bym powiedział, że wiarę odziedziczyłem, zostałem ochrzczony i wychowany, ale to jakby mnie nie przenikało, nie angażowało całego, a w którymś momencie przekraczam taki próg, że zaczynam się budzić jako świadomy, dorosły, dojrzały, samodzielny człowiek wierzący. Wtedy się też budzi jakaś gorliwość i wtedy się pojawia pytanie, co mam robić? Co mam robić, skoro odkryłem coś takiego jak moja dusza, jak działanie Pana Boga w moim życiu i jak no, takie pragnienie, żeby tego nie przegapić i nie zmarnować. To jest taki etap, kiedy ja działam. Kiedy ja się przygotowuję, kiedy ja coś próbuję zrobić, kiedy ja próbuję coś zrozumieć, kiedy ja próbuję oczyścić siebie, żeby zrobić miejsce temu nowemu doświadczeniu, temu doświadczeniu Pana Boga w moim życiu. To jest taki etap, który trochę tak metaforycznie czy obrazowo można porównać jako taki etap przygotowania, gruntowania płótna przed malowaniem obrazu. Głównie właśnie wtedy to jest tam moje pragnienie i moja praca, moje staranie, co ma trochę wspólnego z tymi iluzjami, o których mówiłem, z tą iluzją, że ja sam mogę siebie zbawić, prawda? Można się na tym etapie zatrzymać i wtedy to będzie złudzenie. Ale jeśli rozumiemy życie duchowe jako proces, to jest pierwszy etap, jak najbardziej słuszny. Właśnie to jest to pytanie, które być może wszystkim jest znane. Co ja mam z tym zrobić? Jeśli się odsłaniam coś takiego, jak moje życie duchowe, moja dusza i Pan Bóg w jakiś sposób mnie przyzywa, to co ja mam zrobić? I próbuję coś robić. To jest no czasami dłuższy, czasami krótszy, tak jak mówię, można się też na nim zatrzymać, ale naturalną rzeczą jest, że to mnie prowadzi dalej, kiedy odkrywam, że ja mogę i powinienem coś robić, ale aż za dużo nie mogę. To znaczy za dużo nie zdołam. Że tak naprawdę zaczynam odkrywać, że to nie ja mam być tym działającym. Od takiego aktywnego, kiedy ja działam, od takiego aktywnego etapu, przechodzi się w takiej drodze duchowej do bardziej pasywnego, bardziej biernego, można powiedzieć. No takiego, kiedy pozwalam Panu Bogu działać. Kiedy odkrywam, że to choćbym nie wiem jak chciał, nie wiem jak próbował i nawet nie wiem jak mi się udawało, tak naprawdę to nie jest najistotniejsze. Kiedy próbuję słuchać, kiedy próbuję jakoś otwierać się na to, co mówi do mnie Pan Bóg, jak mnie chce prowadzić, właśnie na Ducha Świętego, który do mnie przychodzi. Żeby to trochę może zobrazować, jaka jest różnica między tym pierwszym a tym drugim, znowu za tym Andreluszem, ale on też pisze o takim uniwersalnym doświadczeniu, to nie jest jego, tylko wymysł to wielu takich opowieści chrześcijańskich o doświadczeniu duchowym można znaleźć. Że to jest trochę tak, jak między cnotą a darem Ducha Świętego. W tradycji chrześcijańskiej wszyscy pewnie kiedyś się jakoś tam z tym zetknęli, że jest coś takiego jak cnoty, jest coś takiego jak dary Ducha Świętego. I czasami one są bardzo podobne i bardzo bliskie. Jest coś takiego jak cnota męstwa, którą mogę w sobie wyrabiać, którą mogę w sobie ćwiczyć. Ona jest taka, powiedziałbym, naturalna, humanistyczna, ogólnoludzka. Nie, ale jest też coś takiego jak dar Ducha Świętego. Cnota to jest sprawność, którą ja mogę w sobie wypracować treningiem, wysiłkiem, samozaparciem, ćwiczeniami takimi czy innymi. Mogę sobie taką cnotę wypracować, ale jest granica tego. W którymś momencie bardziej potrzebny jest dar Ducha Świętego niż ta cnota. Przy czym dar Ducha Świętego, i myślę, że to jest ważne, choć sądzę, że wszyscy to mieli kiedyś tam na katechezie. Ja też miałem to na katechezie, ale nigdy tego nie rozumiałem. Aż do momentu, kiedy to zrozumiałem. Że dary Ducha Świętego to jest coś, co jest co jest bierne. Co jest pasywne. Co, nie wiem, tak prymitywnie mówiąc, jest bardziej odbiornikiem niż nadajnikiem. Ten dar Ducha Świętego nie sprawia, że powiedzmy dar męstwa, że ja jestem mężny, tylko on sprawia, że ja potrafię być wrażliwy na Ducha Świętego, który mnie do męstwa prowadzi i do męstwa uzdarza. Ja to zrozumiałem, jak byłem w nowicjacie i tutaj gdzieś w klasztorze był taki święty pamięci ojciec Kalipst, słyszyło i on miał taki specyficzny sposób mówienia kazań, gdy on gdzieś mówił o darze Ducha Świętego na kazaniu, mówił, że to jest tak jak anteny. Że dary Ducha Świętego są jak anteny. Że dzięki nim człowiek potrafi odbierać sygnał, właśnie sygnał Ducha Świętego. I to jest jakby ta różnica między tym pierwszym a drugim etapem w życiu duchowym. Także ja nie tyle próbuję sam coś zrobić, osiągnąć i pracować, co staję się wrażliwy na to działanie, na to prowadzenie Ducha Świętego, ale jakby w konkretnych wymiarach właśnie, niech to będzie ten dar męstwa wtedy, kiedy mi potrzeba odwagi, wytrwałości i tak dalej. Pozwalam działać Duchowi Świętemu we mnie. I myślę, że to jest coś, co jest takim najszerszym i najbardziej zasadniczym etapem i doświadczeniem w naszym życiu duchowym. I najzdrowszym może. To wszystko, jeśli potrafię, tak, jakby przekuć to moje staranie, moje wysiłki, moją praktykę, moje przygotowanie na to poddanie się Duchowi Świętemu w ten moment wrażliwości na Ducha i prowadzenia przez Ducha, to jest nieźle, tak bym powiedział. Ale jeśli pozwolę się poprowadzić dalej, to być może właśnie pojawi się taki etap, czy takie doświadczenie, raczej doświadczenie niż etap, który ten André Louvre określa jako etap czy czas pneumy, czyli władania tego, co jest najgłębiej duszy, można powiedzieć, działania tego, co jest najgłębiej duszy, on już jest komunia z Duchem Świętym, zjednoczenie. z Duchem Świętym, przepustwienie nawet przez Ducha Świętego. Czasami to może mieć takie zaskakujące wymiary właśnie jakichś fajerwerków. Tak? Słowa, które się w tradycji chrześcijańskiej pojawiają na opisanie tego doświadczenia, to jest ekstaza, to jest osłupienie. Na wschodzie używamy takiego słowa, które w tłumaczeniu brzmią tak osłupienie, czy nawet pewne zdrętwienie, tak? No, coś takiego, że ja tak naprawdę przestaję być sobą w pewien sposób. Mówię, że to się może zdarzyć, że to są raczej takie doświadczenia, właśnie ekscesy w życiu duchowym i one nie są celne. Nie o to chodzi właśnie, żeby je osiągnąć, nie o to chodzi, żeby się spinać, żeby coś takiego przeżyć. Tak jak mówię, ci, którzy doświadczyli wyraźnie, mówią, że to nie o to chodzi. Ja niedawno przy jakiejś okazji cytowałem świętą Teresę z Avila. Ktoś może to słyszał, więc będę się powtarzał. Tak jak ona miała w Dzień Świętego Józefa, patrona jej klasztoru, miała doświadczenie właśnie takiej ekstazji, lewitacji. Została wniesiona nad ziemią i podobno miała powiedzieć coś w tym stylu, więcej Pan Jezu, tylko nie przy obcych. Tak, no bo byli zaproszeni goście na tę uroczystość, sponsorzy, można powiedzieć, klasztoru. No i on, Pan Jezu, tylko nie przy obcych. Więc wyraźnie tego nie szukała i wszyscy inni też, prawda? Najświeższym może takim świadkiem dla nas jest ojciec Pio, co jeśli ktoś trochę się interesował jego życiem, też mógł to zauważyć, że absolutnie mu nie chodziło o, nie dążył do tego, nie szukał tego. Ciężarem dla niego było czy stygmaty, czy darmi lokacji, czy cokolwiek innego, ale takie były przejawy jego życia w duchu, właśnie tej komunii z Duchem Świętym, która powodowała wyjście poza siebie samego. Jakby więcej miał wtedy do powiedzenia w nim Duch Święty niż on sam z siebie. Przy czym to ważne, że to nie było żadne odbieranie, nie wiem, człowieczeństwa, wolności, godności. To było coś, co było efektem pragnienia i otwartości na Ducha Świętego. To, co jest dla nas ważne, co jest pocieszające, bo może ktoś powiedzieć, że ja tego nie mam, nie doświadczam. Powiedziałem, to nie o to chodzi i nie należy tego szukać. Stawię sobie za cel właśnie dojść do lewitacji. To jest cel, to jest etap, który można nazwać eschatologicznym, tak? Pan Bóg nas do tego prowadzi, do tego nas prowadzi życie duchowe i poddanie Duchowi Świętemu i to osiągniemy w końcu. Większość z nas zapewne dopiero po tamtej stronie. Ale może się zdarzyć, że już zaczniemy to odczuwać wcześniej. Czasami w takiej formie właśnie ekstatycznej, a czasami w takiej bardzo skrytej, bardzo dyskretnej. W czymś, co możemy nazwać rozsmakowaniem się w życiu duchowym. Ale jakkolwiek byłem, w to wierzymy i to jest w ogóle siła napędowa naszego życia duchowego, że nas to prowadzi i prędzej czy później doprowadzi właśnie do takiego momentu komunii z Duchem Świętym, zjednoczenia z Duchem Świętym, a przez Ducha Świętego jakby po prostu wejście w obiekt Trójcy Świętej, tak, bo to tak naprawdę o to chodzi. O przystosowanie nas, przygotowanie nas, o świętość, która jest takim przygotowaniem do dostosowania się do życia w jedności, w komunii z Panem Bogiem. Przy tym ważne jest, że oczywiście to rozróżnianie na etapie jest trochę sztuczne. Te wymiary naszej duszy, czy to będzie psyche, logos, czy pneuma, one nawzajem się przenikają, są ze sobą jakoś nierozdzielne, tak jak dusza jest niepodzielne, prawda? Nie, to raczej dla pewnego opisu próbujemy to rozdzielić. Ale jeśli mówimy o takim procesie przemiany i wzrastania rozwoju duchowego, to między tymi etapami często pojawia się coś, co jest doświadczeniem kryzysu, co jest doświadczeniem umierania i zmartwychwstania, co jest doświadczeniem krzyża, inaczej można powiedzieć. Bardzo często to się wiąże z takim krzyżem, z takim umieraniem, które polega na rozczarowaniu sobą samym. Na tym, że ja nie dorastam, na tym, że to nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałem, że nie jestem taki święty, że nie jestem taki wytrwały, że nie jestem naprawdę tak rozmiłowany w Panu Bogu, jak mi się wydawało, że nie jestem tak wierzący, jak mi się wydawało, że jestem. Że tak naprawdę potrzebuję bardzo dużej pokory. To jest ten moment krzyża, to jest ten moment umierania i zmartwychwstania, tak? Rozczarowanie sobą w pewnym sensie, można powiedzieć. Nie w jakimś takim znowu psychologicznym znaczeniu, tylko rzeczywiście duchowym. Widzę, że tylko wtedy potrafię żyć życiem duchowym, kiedy naprawdę zostawiam siebie, a pozwalam działać Panu Bogu, pozwalam działać Duchowi Świętemu i Jemu się prowadzić. I to jest, myślę, bardzo bolesne i częste. Nie zawsze może nawet jakby wierzymy w to, że to jest realne doświadczenie duchowe. Taki moment odkrycia, że nie spełniam swoich własnych oczekiwań. I może to jest ważne, żeby uwierzyć w to, że to jest realne doświadczenie duchowe. Kiedy nie jestem taki, jak mi się wydawało, że powinienem być, nie jestem taki, jak mi się wydawało, że chciałbym być, nie jestem taki, jak mi się wydawało, że takiego Pan Bóg pokocha, czy takiego Pan Bóg przyjmie, że do takiego Pan Bóg przyjdzie. To nie jest nic odkrywczego, samo stwierdzenie tego faktu. Myślę, że to wszyscy nieraz o tym czytaliśmy, albo słyszeliśmy to na kazaniach, na rekolekcjach itd., itd. Ale uwierzyć w to, to jest coś niesamowitego, że to naprawdę tak jest, że naprawdę tak to działa. I to jest coś, co jest w drodze duchowej niezwykle ważne. Żeby zgodzić się na to, że muszę i że nie ma chrześcijaństwa, przynajmniej w chrześcijaństwie, to znaczy nie ma drogi duchowej, która nie prędzej czy później nie spotkałaby się z krzyżem. Jakkolwiek by ten krzyż rozumieć, tak być może tak jak całą drogę duchową każdy trochę inaczej, ale uniwersalne, wspólne jest to, że zawsze jest to jakieś krzyżowanie. Zawsze jest to jakieś obumieranie po to, żeby zmartwychwstać. Pamiętam, że to nam kładł do głowy ojciec Jacek Sagni w czasie naszych studiów, że kiedykolwiek byśmy się spotkali z jakimś opisem doświadczenia duchowego, w którym nie byłoby mowy o krzyżu, to jest to nieprawdziwe. To jest to niechrześcijaństwo. I nie o to chodzi, że musimy zawsze być udręczeni tym krzyżem, tylko chodzi o stwierdzenie pewnej prawdy. Że jeśli to ma być autentyczne, niezłudne, nieiluzoryczne życie duchowe, doświadczenie duchowe, droga wiary, droga chrześcijańska, to zawsze Jezus mówi w Ewangelii, nie jest uczeń nad mistrza. Tak? Jeśli Chrystus przez to przeszedł, to też po to, żeby nam jakby otworzyć drogę, ale żeby nam pokazać, że to jest, że tędy droga, ale żeby nam pokazać też, że to jest możliwe do przejścia. I to jest coś, co przychodzi nam trudno. Zgodzić się, jakakolwiek byłaby ta forma krzyża w naszym życiu, to jest to coś zawsze trudnego. A tak jak mówię, jeśli patrzymy na naszą drogę duchową, na rozwój duchowy, na taki proces wzrastania duchowego, to bardzo często będzie dotyczyło tego, ten krzyż bardzo często będzie polegał na tym, że muszę z pokorą uznać, że ani sam siebie nie zbawię, ani nie jestem taki, jak mi się wydawało, że powinienem być, tak dalej, tak dalej. To już powiedziałem. Myślę, że takim obrazem ewangelicznym, który dobrze opisuje to doświadczenie krzyża, czy taką postacią, która jakoś też może być nam bliska w tym, to jest postać świętego Piotra. Ja przynajmniej tak świętego Piotra, jakoś jego doświadczenie Chrystusa i relacje z Chrystusem odkrywam, czytuję. Zobaczcie, że on mówi w którymś momencie tam w Ewangelii: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jakby odkrywa to, że on nie jest kimś, kto mógłby sam z siebie, mocą własnego wysiłku, mocą przekonania swojej świętości, doskonałości, bo stanąć przed Chrystusem, mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale przynajmniej ja to tak sobie wyobrażam, tę scenę z Ewangelii, te słowa z Ewangelii, że równocześnie on pada Jezusowi do stóp i chwyta się Jezusa. I to jest, to jakby tu o to chodzi. Myślę, że to jest dobry obraz tego doświadczenia duchowego i tego przejścia do kolejnego etapu w życiu duchowym. Odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny, ale cały chwytam się Chrystusa, bo jakby w Nim i tylko w Nim widzę dla siebie nadzieję. Trochę podobnie można powiedzieć chyba o tej scenie z Ewangelii, kiedy kobieta od lat cierpiąca przychodzi do Jezusa i mówi: choćbym się jego płaszcza chwyciła, będę uzdrowiona. Że to jest jakby taki opis, myślę, dobry z Ewangelii, zaczerpnięty naszego doświadczenia, naszego życia duchowego. Właśnie zostawiam siebie, potrafię z pokorą uznać to, że jestem człowiek grzeszny, czyli nie dorastam, czy nie ogarniam tego wszystkiego, co Pan Bóg wnosi w moje życie, wtedy, kiedy mi zajaśnia, kiedy się pojawił w moim życiu, ale całkowicie się chwytam Jego i zdaję się na Niego. Myślałem o tym, żeby powiedzieć jeszcze coś o szkołach duchowości. Wspomniałem tutaj dominikańską, ignacjańską, ale też przyznam, że nie jestem jakimś wielkim znawcą tych różnych szkół duchowości. To tylko tyle bym może jeszcze powiedział, że jakkolwiek byśmy nazywali, patrzyli na szkoły duchowości, właśnie jakie, czy to będzie karpińska, czy karmelitańska, czy ignacjańska, czy franciszkańska, one wszystkie pochodzą od charyzmatów zakonnych, tak, i od założycieli jakichś rodzin zakonnych, ale nie wiem, możemy też powiedzieć o duchowości neokatechumenalnej, czy o duchowości focolarii, czy o innych. Jakkolwiek byśmy je nazywali, jakąkolwiek drogę czy duchowość byśmy wybierali dla siebie, czy szukali inspiracji dla siebie, to we wszystkich te uniwersalne jakby zasady muszą i zawsze będą obecne. Powiem może tylko z naszego podwórka, tak? To jest dominikańska szkoła wiary, to parę słów o duchowości dominikańskiej, bez też próby ogarnięcia całości. Być może, jeśli potem będą jakieś sprawy, czy pytania, czy dopowiedzi do tego, to w tej ostatniej części będzie taka możliwość. Najpierw bym, mówiąc o tej duchowości dominikańskiej, powiedział, że ona jest wątpliwa. Że ona jest wątpliwa i to mówię bez kokieterii. sam mam takie odczucie i wrażenie. Znaczy ona jest niewyrazista, tak mi się wydaje, nie? Że ignacjańska jest bardzo, bardzo wyrazista. Franciszkańska jest bardzo wyrazista, kartuska, karmelitańska, one no, są rozpoznawalne. Dominikańska jest jakaś taka mało charakterystyczna, mało wyraźna, a z drugiej strony no, jest. Trudno też zaprzeczyć, że to może jest coś takiego jak duchowość dominikańska. Ale jeśli próbować jakoś się temu przyjrzeć, no tak źródłowo bym powiedział, to to, co należy do duchowości dominikańskiej, do tradycji dominikańskiej, to się mieści w tym powiedzeniu często cytowanym, oklepanym, a zarazem nadużywanym contemplare, contemplata alis tradere. Kontemplować i owoce kontemplacji przekazywać innym. Przy czym kontemplację w sensie dominikańskim bardzo często i w dużym stopniu rozumiemy jako studium. To, co powiedziałem o intelektualizmie jako iluzji życia duchowego, to dominikanom łatwo i mocno zagraża, że można widzieć dużo o Bogu, a niekoniecznie mieć do czynienia z żywym Bogiem. Ale no, tak jest w naszej tradycji, tak jest w naszej duchowości, że kontemplacja mocno jest związana ze studium. Przy czym jakieś światło tutaj, jakby dopowiedzenie do tego, myślę, że wnoszą takie słowa, które mówi się o świętym Dominiku, że on zawsze rozmawiał z Bogiem i o Bogu. Z Bogiem, albo z Bogiem, albo o Bogu. To jakby te dwa elementy, to są takie dwie strony jednej monety. Nie, prawda, że dlatego tylko mógł mówić o Bogu, że rozmawiał z Bogiem. W opisach świętego Dominika są takie wzmianki, że on w dzień głosił, a w nocy się modlił. I wtedy tak, wtedy to ta kontemplacja jest czymś realnym. No, z taką pokorą, przepowiedzieć, że mi się wydaje, że jest u nas coś takiego jak studium, ale niekoniecznie to zawsze jest prawdziwa kontemplacja. Zresztą nasz generał niedawno też w te wakacje była kapituła generalna, to nasz generał mając pewien ogląd z całego naszego zakonu powiedział, że zanika tradycja studium w naszym zakonie, czyli jeszcze tak obniżył, bym powiedział to. Powiedział, że nawet jeśli kontemplacje są jako studium, to ona też jakoś tam zaginę. Może to jest czarnowictwo, ale zresztą nieważne, nie o to chodzi. Mówię o tym, że w duchowości dominikańskiej ten moment kontemplacji, a w tym studium, przede wszystkim studium Pisma Świętego, studium Słowa Bożego, no to jest coś najbardziej istotnego. I tu może jest dobra okazja, bo to jakoś mi umknęło, żeby wrócić jeszcze na chwilę do tego wątku poddania Duchowi Świętemu, tak? Studium Pisma Świętego, czy kontemplacja Słowa Bożego, ona też na tym polega, że pozwalam uzdalniać się Duchowi Świętemu do właściwego rozumienia Słowa Bożego. Jest takie powiedzenie, taka zasada, że Słowo Boże należy odczytywać w tym samym duchu, w którym zostało ono napisane. Ponieważ mówimy, że Pismo Święte zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, to także pod natchnieniem Ducha Świętego powinniśmy je czytać. To jest taki sens kontemplacji i studium Słowa Bożego, coś, co powinno być właściwe, przynajmniej dominikańskiej duchowości. Ale jest drugi wymiar w tej formule, którą przytoczyłem, contemplare, et contemplata alis tradere, czyli to, co jest owocem kontemplacji, tym się dzielę z innymi, to przekazuję innym. I to jest coś, co jest też istotne. Znaczy, moje życie duchowe i moja wiara w takiej duchowości, w tradycji dominikańskiej wtedy wzrasta, wtedy się rozwija, kiedy się dzielę swoją wiarą. My jesteśmy nazywani zakonem kaznodziejskim. Duchowość nasza to jest duchowość głoszenia słowa Bożego, co nie jest znowu takim wyjątkiem, prawda? Wszyscy dzisiaj głoszą Słowo Boże, wszyscy zakonnicy, może mnisi, tam czasami troszkę mniej, nie, ale ilekroć próbowano Ojca Michała Zioło zaprosić na jakieś rekolekcje do nas, to mówi, że on nie jest odgłoszeniem. Bo on jest trapistą. Tak, ale no wszyscy zakonnicy, księża nie tylko głoszą Ewangelię, głoszą Słowo Boże, więc to nie jest coś specyficznie dominikańskiego, ale no to są nasze korzenie, to jest nasze źródło. To jest ważne jakby w tej duchowości dominikańskiej, ktokolwiek chciałby nią żyć, że to jest nie tylko poznawanie Słowa Bożego, ale głoszenie. Rzecz jasna, każdy na jakiś właściwy sobie sposób, ale nie, ale jednak to jest coś, co przynależy do tej duchowości dominikańskiej. Kontemplacja i dzielenie się owocami kontemplacji. Co w bardziej prosty sposób właśnie wyraża się w tych słowach świętego, które się mówi o świętym Dominiku, że on zawsze rozmawiał albo z Bogiem, albo o Bogu. Chyba przerwa, co? 10 minut przerwy, a potem ostatnia część, taka, i mi będzie też czas na pytania.